Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Zapraszam na rozmowę z panią doktor Agatą Luderą-Ruszel. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Pani doktor jest pracownikiem Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego i sędzią Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Mielcu. A że jesteśmy po 1 maja, chciałbym właśnie porozmawiać o pracy. Po pierwsze, czy polskie prawo pracy na tle innych rozwiązań międzynarodowych jest prawem, które nie wymaga żadnych zmian, nie wymaga w przyszłości żadnych reform, czy też trzeba będzie jeszcze coś dopracować?
O, panie redaktorze, pytanie nie jest trudne, ale jest słuszne. No. Czy polskie prawo pracy na tle uregulowań innych krajów jest doskonałe? Nie, no doskonałe nie jest. Zresztą myślę, że nie ma uregulowań doskonałych, dlatego że życie nie zna próżni i życie zmienia się szybciej niż regulacje prawne.
To może tak, to może pani doktor, to jakie są najważniejsze potrzeby na zmiany w chwili obecnej w polskim prawie pracy?
Myślę, że to, co się już dzieje, idzie w dobrym kierunku, czyli nowelizacja, która już wejdzie na dniach w życie, końcem kwietnia, która ma na celu wdrożyć te rozwiązania dotyczące, można powiedzieć tak kolokwialnie, tej równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym pracownika, czyli to się już dzieje i to powinno pójść w tym kierunku, czyli te z jednej strony regulacje prawa pracy powinny w dalszym ciągu zmierzać do tego, żeby pracownikom po prostu ułatwić to łączenie tych dwóch sfer, sfery zawodowej ze sferą prywatną, dlatego że rozwój nowoczesnych technologii skutecznie pracownikom to utrudnia za każdym razem, więc myślę, że w tym kierunku powinny te regulacje...
I gdyby mogła pani parę szczegółów, o co tutaj chodzi, że pracodawca co, nie będzie mógł na przykład komunikować się poza godzinami pracy z pracownikiem, będzie musiał jakoś szanować jego prywatność, na czym polega zabezpieczenie tego balansu życia prywatnego w stosunku do zawodowego?
Właśnie na tym, o czym pan redaktor wspomniał, właśnie na tym. Ta nowelizacja zmierza, dotyczy szeroko pojętych obowiązków rodzinnych, więc ma na celu ułatwienie pracownikom tutaj to równoważenie tych dwóch sfer, ale to, o czym pan wspomniał, tutaj mam na myśli przygotowywaną na forum Unii Europejskiej dyrektywę dotyczącą prawa do odłączenia. Mhm. I tutaj polski ustawodawca, jeżeli oczywiście ta dyrektywa zostanie przyjęta, to polski ustawodawca stanie przed problemem, jak tą dyrektywę wdrożyć. I właśnie to, o czym pan wspomniał, że pracodawcy często korzystają ze swoich uprawnień kierowniczych w sposób niewłaściwy, czyli oczekują od pracowników tej takiej, powiedziałabym, pełnej, permanentnej dostępności, w tym poza godzinami pracy. I nowoczesne technologie bez wątpienia pracodawcy tutaj idą w sukurs, ułatwiają właśnie oczekiwania od pracownika tej pełnej dyspozycyjności, czyli odbierania poczty elektronicznej poza godzinami pracy, odbierania telefonów.
A czy będzie można to w jakiś sposób egzekwować, no bo powiedzmy sobie szczerze, trudno jest chyba kontrolować, czy też byłoby trudno udowodnić przed sądem, że akurat ktoś kogoś na przykład zachęcał albo wydawał polecenia jakiemuś pracownikowi właśnie przez na przykład komunikator internetowy.
No, panie redaktorze, jeżeli chodzi o procedurę cywilną, to nie ma ograniczonego katalu środków dowodowych, czyli oznacza to, że powód, czyli strona postępowania cywilnego może się powoływać na każdy środek dowodowy, byle udowodnić swoje racje. Więc wykazanie tego, że pracodawca tworzył w zakładzie pracy taką atmosferę, że oczekiwania, że każdy z pracowników będzie dostępny 24 godziny na dobę, no, to jest kwestia udowodnienia. No, nie wiem, można skorzystać z dowodów zewnętrznych świadków, czyli współpracowników. Można powoływać się na różnego rodzaju wiadomości mailowe z komunikatorów, gdzie pracodawca jednak może taką atmosferę w pracy wytworzyć i wykazanie tego może wcale nie być aż takie trudne, paradoksalnie. Natomiast to jest odpowiedź na to drugie pytanie. A jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, jak to wdrożyć w praktyce, no otóż myślę, że nie jest specjalnie skomplikowane w dobie rozwoju różnego rodzaju instrumentów informatycznych, gdzie w każdym zakładzie pracy właściwie pracodawca korzysta z pomocy informatyków, właśnie nie da się nie korzystać z pomocy informatyków, żeby wdrożyć takie rozwiązania, że na przykład no, nie możemy korzystać z komputera służbowego poza godzinami pracy, bo na przykład coś nam się wyłącza, jakiś system, prawda, nie działa, albo telefon. Tu jest raczej w praktyce, no po prostu nie odbieramy tego telefonu, ale jeżeli chodzi o internet czy o komputer, no to myślę, że to jest kwestia pewnych rozwiązań technicznych, że po prostu nie możemy z tego komputera korzystać, bo to nam się po prostu wyłącza, tak? W zakładach pracy to już jest stosowane, bo na przykład są zakłady pracy, gdzie po godzinie 15:30 nie można skorzystać z komputera, bo system się wyłącza automatycznie. To jest kwestia zastanowienia się nad tym,
jak nie jest to kwestia człowieka, tylko jest to po prostu kwestia systemu. W kluczowym temacie rozmawiam z panią sędzią Agatą Luderą-Ruszel. Rozmawiamy o prawie pracy, o problemach pracy. Chciałbym zapytać, bo to może interesować szczególnie naszych słuchaczy, na co by pani radziła zwracać uwagę, kiedy podpisujemy umowę o pracy? Co z pani doświadczenia sędziowskiego, ale także naukowego jest takim najczęstszym błędem ze strony przyszłych pracowników?
Znaczy, bez wątpienia każdy z nas powinien czytać to, co podpisuje, więc to może zacznijmy od tego, dotyczy to generalnie nas wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię umów o pracę, to trzeba pamiętać przede wszystkim o jednej ważnej zasadzie, że w umowie o pracę nie mogą znaleźć się takie postanowienia, które byłyby na niekorzyść pracownika w stosunku do tego, co przyznaje pracownikowi prawo pracy, a w pierwszej kolejności kodeks pracy. No bo bez wątpienia ten kodeks pracy jest tą taką no, dla większości pracowników zasadniczą regulacją, która dotyczy praw i obowiązków stron stosunku pracy. Więc trzeba najpierw sobie zobaczyć, czy dany obowiązek, jaki nakłada pracodawca na pracownika, nie jest sprzeczny z prawem pracy w takim sensie, że kształtuje tą sytuację pracownika w sposób mniej korzystny. Czyli nakłada na niego jakieś dodatkowe obowiązki, których prawo pracy nie nakłada. No bo to jest taka zasadnicza właśnie zasada, tak zwana zasada uprzywilejowania pracownika, która w takim kształcie nie obowiązuje w takich stosunkach, powiedziałabym, między na przykład stronami umów cywilnoprawnych, gdzie możemy...
Ale pani sędzio, czy to znaczy, że pracownik podpisujący taką umowę, on jednak musi się jakoś orientować w swoich prawach, czyli musi znać jakoś kodeks pracy? Zachęca pani do czytania kodeksu pracy? Jak się z tym zapoznać?
Panie redaktorze, jest taka zasada, że nieznajomość w ogóle prawa szkodzi, więc to nie tyle, że mamy znać swoje prawa, powinniśmy znać swoje prawa, ale są instytucje, które nam mogą w tym pomóc, chociażby Państwowa Inspekcja Pracy. Przecież przed podpisaniem umowy możemy się udać do Państwowej Inspekcji Pracy, żeby nam ktoś udzielił takiej, powiedziałabym, profesjonalnej pomocy. Niekoniecznie trzeba iść od razu do doradcy prawnego.
Czyli żebym dobrze zrozumiał, taki zwykły Kowalski, który ma wątpliwości, może iść do Państwowej Inspekcji Pracy, zgłosić się tam na przykład na biuro podawcze i powiedzieć, czy mogę skonsultować taką umowę. To nie wzbudzi zdziwienia tam na miejscu.
Na pewno nie. Myślę, że nawet byłoby to wskazane, dlatego że Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi, z tego co wiem, różne akcje edukacyjne i myślę, że lepiej pójść i spytać się, niż popełnić błąd. Ale nawet jeżeli się błąd popełni, to trzeba pamiętać o tym, że umowa o pracę, która jest sprzeczna z tą zasadą uprzywilejowania pracownika w jakimkolwiek zakresie, czyli kształtuje jakoś prawa czy obowiązki pracownika w sposób no, sprzeczny z przepisami prawa pracy, w tym zakresie nie obowiązuje. To też trzeba o tym pamiętać. To nie jest tak, że jak podpiszemy, już klamka zapadła i nic z tym się nie da zrobić. No, przepisy kodeksu pracy tak stanowią, że nawet jeżeli podpiszemy coś, co jest dla nas niekorzystne, jest sprzeczne z przepisami prawa pracy, no w tym zakresie nas nie wiąże, po prostu. Mhm. tylko też trzeba o tym wiedzieć, że nas to nie wiąże. Więc to tak się nie da, no, co powinniśmy zrobić. No właśnie przed podpisaniem umowy przeczytać spokojnie. Jak o czymś wiemy, no to mamy czegoś świadomość, no to wiemy, że nie możemy, że nas dane postanowienie nie
czyli,
wiąże.
Czyli pani doktor, unikać takiej sytuacji, gdzie pracodawca nam daje umowę, jesteśmy już prawie, że z nim umówieni. Pani niech podpisze, lepiej powiedzieć, zabieram do domu, zapoznaję się i wrócę z tym jutro, tak? To jest lepsza sytuacja.
Tak, bez wątpienia tak, dotyczy to całego obrotu cywilnoprawnego. Zawsze lepiej jest się z umową zapoznać, chyba że idziemy do sklepu i kupujemy przysłowiowy chleb. No to wtedy wiadomo, że nie podpisujemy żadnych umów, tylko po prostu zawieramy umowę sprzedaży i wychodzimy. Natomiast jeżeli dotyczy to tak poważnej kwestii jak zatrudnienie, a to jest poważna sprawa, to lepiej oczywiście wcześniej się z tą umową zapoznać, nawet z kimś skonsultować. No tutaj odsyłam do Państwowej Inspekcji Pracy. No nie trzeba od razu iść do profesjonalnego, do profesjonalisty i ponosić dodatkowe koszty. Wystarczy po prostu skorzystać z tego, co oferuje nam każde państwo w tym zakresie.
Chciałbym na koniec naszej rozmowy zapytać Panią jeszcze o kazusy w sądach pracy. Jakiego typu sprawy są najczęściej procedowane w polskich sądach pracy? Czy jest jakiś typ spraw, który się wyróżnia spośród innych?
To znaczy, no, od zawsze sprawy w sądach pracy dotyczą oczywiście kwestii dotyczących wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy, najczęściej wypowiedzenia umowy o pracę i przyczyny uzasadniającej to wypowiedzenie. Pracownicy odwołują się od wypowiedzenia umowy o pracę, wskazując, że jest ono niezasadne bądź niezgodne z przepisami prawa, więc to są te sprawy, ale też pojawiają się coraz częściej sprawy dotyczące kwestii dyskryminacji, mobbingu. Takie sprawy też są, ale w dalszym ciągu dominują sprawy dotyczące szeroko pojętego rozwiązania stosunku pracy. I tutaj muszę wskazać, to jest bardzo uważam za pozytywny kierunek zmian, bo w tej czasu też sama postulowałam w swoich publikacjach naukowych, że wchodzi w życie ta nowelizacja, o której na początku wspomniałam. Jedną z kwestii, które ta nowelizacja porusza, jest kwestia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. W obecnym stanie prawnym pracodawca ma jedynie podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, a ustawodawca idzie krok dalej i taki obowiązek nakłada na pracodawcę w odniesieniu do umowy o pracę na czas określony.
Czy to coś bardzo dużo zmienia w sytuacji? Może pani podać jakiś przykład, żebyśmy powiedzmy mniej abstrakcyjnie, ale jakiś case, który by naszym słuchaczom to zobrazował?
No mamy przysłowiowego Kowalskiego, który ma umowę na czas określony na przykład na okres 3 miesięcy i pracodawca chce mu tę umowę wypowiedzieć. Więc obecnie może mu wypowiedzieć, po prostu składam oświadczenie na piśmie, wypowiadam panu umowę, kropka i tyle. Strony się rozstają po upływie okresu wypowiedzenia. Obecnie taki sam pracodawca będzie musiał podać, dlaczego wypowiada umowę takiemu pracownikowi, tak jak ma taki obowiązek, gdy mamy do czynienia z panem Kowalskim, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, gdzie pracodawca musi wskazać przyczynę uzasadniającą i to nie może być jakakolwiek przyczyna, no musi rzeczywiście być rzeczywista i musi uzasadniać, dlaczego pracodawca chce się z takim pracownikiem przed terminem wcześniej po prostu rozstać. To w przypadku umów na czas określony ma istotne znaczenie, bo pamiętajmy o tym, że tutaj była ta nowelizacja z 2016 roku, która wprowadziła takie instrumenty, które miały na celu ograniczenie takiego nieograniczonego co do czasu i liczby umów zawierania tych umów na czas określony. I to jest taki kolejny krok naprzód w celu po prostu, można powiedzieć, takiego uregulowania takiej sytuacji, gdzie mieliśmy do czynienia z takim nadużywaniem zatrudnienia na czas określony, bo dla pracodawcy to było bardzo korzystne zatrudnienie. Można było pracownika zatrudnić na czas określony i w każdym momencie się z nim po prostu rozstać bez podawania żadnej przyczyny.
Czyli konkludując naszą rozmowę, uważność w podpisywaniu umów, pewna odwaga w konsultacji tych umów i chyba też baczenie na zmiany legislacyjne, które nas dotyczą, nas pracobiorców.
Zgadza się. Chociaż i tak pracownicy, biorąc pod uwagę, że mają szeroki dostęp do internetu i tak, są bardziej świadomi swoich praw niż w czasach przedinternetowych.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Gościem moim i państwa była pani doktor Agata Ludera-Ruszel, sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu. Bardzo dziękuję pani doktor.
Dziękuję również.
I dodam państwu. Oczywiście specjalistka, ekspertka międzynarodowej klasy, jeśli chodzi o prawo pracy. Raz jeszcze bardzo dziękuję, a państwu życzę miłego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.